Pochylmy nasze głowy. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, z całego serca Ci dziękujemy za czas dogodny, który nam dałeś. Ja modlę się, aby imię Twoje było dzisiaj wysoko wyniesione i wywyższone na tym nabożeństwie, na tym kolejnym nabożeństwie. Aby imię Twoje było zwiastowane, wywyższane, chwalone, abyśmy w ten sposób też mogli być i my ubłogosławieni, zbudowani Twoją mądrością, Twoim słowem. Dziękujemy Ci za Biblię, za Pismo Święte. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. I modlimy się, abyś nam dzisiaj udzielił pokarmu. Jesteśmy głodni. Chcemy zjeść, chcemy nakarmić swoją duszę i w ten sposób być nakarmionymi, nasyconymi. Błogosławimy Ciebie, Panie, i modlimy się o mądrość i poznanie Ducha Świętego. W imieniu Jezusa. Amen. Mówimy o poznaniu Boga i pozwólcie, że na sam początek tego drugiego wykładu, drugiej usługi, posłużę się takim życiowym przykładem. Wyobraźmy sobie taką sytuację, gdybym w rozmowie z którymś z Was żalił się, że ja nie wiem, gdzie jest jakiś sklep, powiedzmy w Sanoku. No i żaliłbym się, nie wiem, gdzie jest ten sklep, albo tamten sklep, albo jakiś McDonald's. No i żaliłbym się i żalił. I Ty pewnie ze zmęczenia już tymi słowami żalu z mojej strony powiedziałbyś: człowieku, ja wiem, dlaczego Ty nie wiesz, dlaczego nie wiesz, gdzie jest sklep albo jakiś McDonald's. Dlatego, że tam po prostu nie mieszkasz albo nie przebywasz. Kochani, jeśli chcemy znać Boga, wiedzieć o Nim jak najwięcej, jeżeli chcemy znać Jego drogi, Jego serce, gdzie On zmierza, dokąd idzie, musimy w Nim mieszkać, a On musi mieszkać w nas. Musimy się z Nim nie tyle zaprzyjaźnić, ale stać się nowymi, niech On zamieszka w nas. Musimy mieszkać w Jego obecności, modlić się, spędzać z Nim czas. O, jak ja lubię takie, można powiedzieć, starodawne już zwiastowanie na temat komory modlitwy. Jak to bardzo dzisiaj już jest zapomniane. Nauczyliśmy się, że bez modlitwy damy radę. Tak się nauczyliśmy już w tym nowoczesnym chrześcijaństwie. A być może niektórzy tak zmęczeni wieczorem, aby się nie pomodlić, mówią: jutro wstanę, pomodlę się. A kiedy wstaną jutro, wstaną następnego dnia, wieczorem się pomodlę, bo nie miałem czasu. Nauczyliśmy się prowadzić nasze chrześcijaństwo bez społeczności z Bogiem, bez bliskiej relacji, ufając i często okłamując samych siebie, że tak można. Nie, tak nie można. Po prostu tak nie można. Tak się nie da. Tak się nie da. On jest życiodajną wodą. On jest Twoją siłą. On jest Twoim źródłem na każdy dzień. Bez Niego nic nie damy rady. Nie damy rady. Po prostu nie da się. Bo to On jest tym, na którym całkowitą swoją nadzieję powinniśmy złożyć. Nasze siły, tak jak śpiewaliśmy, warownią i schronieniem On jest. A cóż to za warownia, jeśli do niej nie wchodzimy? A cóż to za siła, jeśli z niej nie korzystamy? A cóż to za twierdza, jeśli poza nią przebywamy? Cóż to, jak nie po prostu moloch, jak jakiś budynek, z którego człowiek nie korzysta, opuszczony. Korzystaj, bądź w Jego obecności, bądź blisko Niego, bądź z Nim. Kochani, czy wiemy, zdajemy sobie sprawę, że można być bliżej Boga niż blisko? Zbliżcie się do mnie, mówi Pan Bóg, a ja zbliżę się do was. Zbliżajmy się do Niego, bądźmy blisko. Nie dajmy się okłamywać, że bez społeczności, bez modlitwy, bez relacji z Nim, cokolwiek w naszym chrześcijańskim życiu będziemy w stanie uczynić. Nie, nie będziemy. Kochani, otwórzmy Psalm 50 i w ten sposób będziemy rozważać dalsze myśli, dalszy tekst Bożego Słowa. Chciałbym wspólnie z wami rozważyć to, co niejedni już słyszeli. Ja mam ogromny problem, bo nasz zbór prowadzi taką internetową służbę i bez mojej zgody nawet nagrywają i puszczają w świat. Ja później gdzieś jadę usługiwać i niektórzy mówią, to już słyszeliśmy. I to jest problem. Ale wierzę, że dzisiaj w nieco inny sposób niektórzy z was zerkną na ten fragment, Psalm 50, ponieważ on bardzo mocno mówi o poznaniu Boga. O poznaniu Boga. Otwórzmy Psalm 50 zatem i będziemy czytać od 16 wiersza do samego końca, albo może do 21. A więc Psalm 50 od 16 wiersza do 21. To jest specyficzny psalm. I wsłuchajcie się proszę w treść tego słowa, Bożego Słowa, Pisma Świętego. A więc 16 wiersz. Lecz do bezbożnego rzecze Bóg, po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, żem tobie podobny. I może na tym zdaniu zamknijmy, albo zakończmy ten tekst. 21 werset. A więc mniemałeś, żem tobie podobny. Kiedy pierwszy raz zwróciłem uwagę na ten tekst, powalił mnie fakt, albo po prostu tak bardzo zwrócił uwagę, zwróciło uwagę to zdanie, w którym człowiek ten, a raczej Bóg mówi, mniemałeś, żem do ciebie jest podobny. A więc człowiek ten doszedł do przekonania, że Bóg jest taki jak człowiek. Że Bóg jest taki jak człowiek. Gdybym chciał jednym zdaniem zatytułować to zwiastowanie dzisiaj, albo podsumować chociażby ten tekst, to musiałbym nazwać to zwiastowanie albo ten tekst tak oto. Stworzył człowiek Boga na swój obraz i na swoje podobieństwo. A więc doszedł do przekonania, że Bóg jest taki jak człowiek. Nie tak daleki, nie tak odległy w swoim charakterze. Zupełnie nie jest inny niż człowiek. A więc tak oto ten człowiek Psalmu 50, ten nieszczęsny bohater Psalmu 50 doszedł do takiego przekonania. A cóż to nie jest, jak to, o czym mówiłem już na porannym nabożeństwie, że oto człowiek postanowił uwierzyć w Boga, którego sam sobie zdefiniował, wykształtował i wykreował. A więc człowiek doszedł do momentu, ten oto bohater Psalmu 50, stwierdził albo inaczej, wykształtował sobie Boga według własnego upodobania, według własnej myśli, według własnego widzimisię. To jest ciekawe, bo wydaje mi się, obserwując dzisiaj tak trzeźwym okiem czasy, w których żyjemy, to właśnie nasze czasy zdradzają tę nieszczęsną prawdę, iż wielu ludzi odwraca się od prawdziwego, biblijnego charakteru Boga, a zwracają się do Boga według własnych myśli, według własnego widzimisię. Kształtują Go według własnych pożądliwości, tak jak im serce podpowiada. Ja czasem naprawdę zastanawiam się, czy powinniśmy tak często mówić, iż z serca mówimy, albo rób to, co ci serce podpowiada. Kiedy myślę o sercu i kiedy czytam Boże Słowo na temat serca, to ono nie pozostawia suchej nitki na ludzkim sercu. Mówi raczej, że z serca wynikają wszystkie złe myśli. Złe myśli. A więc jeśli będziemy robić to, co serce nam podpowiada, to biada nam. Dlatego, że serce pociągnie nas zawsze do czegoś, czego byśmy może nawet i nie chcieli. I serce podpowiedziało temu człowiekowi, Bóg jest taki, a nie inny. Gdyby ten człowiek postanowił odrobić lekcję i zanurzyć się w słowie, w prawdzie i tam konfrontować swoje myśli w Słowie Bożym na temat Boga. On jednak Słowo Boże pominął. Czytanie Bożego Słowa. Czy może dzisiaj jest tak i w twoim życiu, że nawet czasu nie masz na czytanie Słowa Bożego na co dzień? Być może raz na tydzień? Tak też daleko nie zajdziemy. A z pewnością nie będziemy mieć właściwego poznania Boga, jeśli Boże Słowo będziemy omijać. Oto nasze czasy, tak jak już powiedziałem, odkrywają tę tajemnicę, tą nieszczęsną prawdę, iż wielu ludzi zapomina, odrzuca prawdziwego Boga, a nawracają się albo zawracają do czegoś fałszywego, do jakiejś imitacji, do czegoś, do wytworu własnych myśli albo myśli innych kaznodziei, którzy błędnie rozumują. A więc innymi słowy, wierzą w Boga, w jakiego po prostu chcą wierzyć, w jakiego im po prostu jest wygodnie, może wygodnie wierzyć. A cóż to jest, jak nie to, że przypisują mu cechy natury i jego atrybutów, jakich on nigdy nie posiadał albo nigdy nie miał. To nic innego jak bałwochwalstwo, bluźnierstwo albo nowoczesne pogaństwo. Kształtowanie nowego Boga, innego Boga, nie Boga biblijnego. To nic, że na ich ustach jest to samo imię tego Boga, w którego wierzą, ale co z tego, jeśli on nie ma tych samych cech natury i charakteru, o jakich mówi Biblia. Wielu ludzi mówi, ja wierzę w Jezusa, ale mam ogromny kłopot w tym, aby uwierzyć, że wierzą w tego samego Jezusa, w którego ja wierzę. Mam ogromny kłopot, niejednokrotnie. Kochani, ciekawa jest sceneria tego, w jakiej człowiek doszedł do takiego przekonania. Czy zauważyliście, w jakim momencie wydarzyło się albo stało się faktem to, o czym myślał ten człowiek, iż Bóg jest podobny do mnie? Gdy Bóg zamilkł, gdy Bóg milczał. Napisane jest tak. Czyniłeś to, a ja milczałem. Więc doszedłeś do przekonania, albo mniemałeś, żem tobie podobny. Kiedy Bóg milczał, czy to tak naprawdę nie oznaczało, iż w tym samym momencie, kiedy milczał, okazywał temu człowiekowi cierpliwość ku opamiętaniu? Mówi jeden z apostołów, cierpliwość Bożą, a więc milczenie, nie taki rychły sąd, raczej uznawajcie za zbawienie. Innymi słowy, wykorzystujcie czas cierpliwości Boga na to, aby się z Nim pojednać, aby zrewidować swoje życie, sprawdzić. Nie czuj się komfortowo, kiedy Bóg milczy. Innymi słowy, mówi jeden z apostołów, uważaj ten czas Jego cierpliwości i milczenia jako zbawienie, coś zbawiennego, coś, co przywodzi twoje życie raczej ku opamiętaniu, ku zawróceniu, ku naprawie. Czy nie jest tak i dzisiaj? Bo kiedy czytam ten tekst, to przecież to milczenie nie oznaczało nic innego, jak powstrzymywanie się Boga przed sądem i karą nad nim. Bóg nie śpieszył się, aby ukarać tego człowieka. Nie czynił właściwie nic, aby okazać sąd nad tym człowiekiem. Nic nie czynił, milczał, oczekiwał. A więc nie karcił i nie sądził, nie karał tej bezbożności, którą ocenił jako po prostu bezbożność. I ten człowiek zamiast wykorzystać czas cierpliwości i dojść do zupełnie odwrotnego przekonania w swoim sercu, że należy coś ze swoim życiem zrobić, raczej odwrotnie, utwierdzał się w przekonaniu, że właściwie Bóg mnie akceptuje takim, jakim jestem. Że On mnie zawsze kocha, bez względu na wszystko, mogę czynić, co zechcę. Mogę z cudzołożnikami się bratać, nienawidzić innych i tak dalej, mówić źle na ustach. Bóg mnie zawsze akceptuje, bo On przecież jest pełen miłości. Być może w taki sposób myślał ten człowiek. O zgrozo, jak dzisiaj myśli wielu ludzi. Bóg mnie zawsze kocha, więc mogę żyć tak, jak chcę. Przecież jest łaska, więc mogę żyć, jak chcę. Ale drodzy, którzy dzisiaj zgromadzeni jesteście na tym miejscu, przecież to nie jest prawda. Wiemy, że Bóg kocha i miłuje, ale wiemy też coś innego. Innego, że Bóg grzechem się brzydzi i oczekuje, iż my prawą drogą za Nim będziemy kroczyć i oczyszczać swoje życie. Kochani, czy jest na tej sali ktoś, kto nie oczekuje nastania dnia Pana, aż przyjdzie? Czy jest ktoś na tej sali, kto dzisiaj może powiedzieć, ja nie czekam na przyjście Pana, nie interesuje mnie to? Na pewno nie wszyscy zebraliśmy się tu, ponieważ Pana kochamy, ponieważ uwierzyliśmy w Jezusa i nadchodzi dzień, w którym się z Nim spotkamy. A czy pamiętacie, co jest napisane o tych, którzy oczekują dnia Pana, nadejścia Jego, iż się oni uświęcają, oczekując na Pana. Więc ci, którzy nadzieję pokładają w Jego przyjściu, uświęcają się, a więc rozmiłowali się w świętości, w uświęcaniu. Mam ogromny dylemat i ogromny ból w sercu, kiedy jakiś kaznodzieja albo usługujący ktokolwiek mówi, że on o grzechu nie będzie mówił. Nie będzie mówił o pokucie i o pamiętaniu, bo on jest kaznodzieją posłanym przez Boga do głoszenia łaski. Kochani, pierwszą i najważniejszą pracą Ducha Świętego to jest przekonywać świat o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Więc jeśli jakiś kaznodzieja mówi, że on tego nie będzie robił, to uważam, być może zapomniał o Duchu Świętym, a być może w ogóle Ducha Świętego nad jego posługą nie ma. Bo tak jak już powiedziałem, Duch Święty przede wszystkim przekonuje o grzechu, sądzie i sprawiedliwości, chociaż jego spektrum działania jest bardzo szerokie. Ale to jest jedna z jego najważniejszych, najistotniejszych rzeczy, którą on wykonuje tu na ziemi. Bez Ducha Świętego nie zostałbyś przekonany o swojej nędzy i grzechu. Mając 19 lat, usiadłem na swoim łóżku w domu i nikt nie zwiastował mi słowa. Nie było nikogo, kto by mi powiedział, grzesznikiem jesteś. Nikt. A jednak w tej chwili, w niezrozumiały sposób, nagle uświadomiłem sobie, iż całe moje życie jest absolutnym przeciwieństwem tego, co jest napisane w Biblii. Skąd to przyszło na mnie? Skąd? Czy to był jakiś wynik mojego świetnego umysłu? Nie, bo człowiek nie jest sam w stanie na to wpaść, dopóki Duch go nie przekona. Dopóki Duch Święty go nie przekona. O, kiedy za każdym razem, kiedy dane mi zwiastować Ewangelię, głosić gdzieś, kochani, bardzo mocno to i wyraźnie czuję, jestem przekonany. Mogę mówić najbardziej płomienne kazania, nic to nie da. Jeśli Duch Święty nie przekona serca człowieka, to nic nie da. Modlę się, aby zawsze Duch Boży był nad moją służbą, nad naszą służbą, aby człowiek zawsze konfrontowany był w obecności Ducha Świętego. A więc gdy Bóg milczy, okazuje się, że Jego milczenie to nie jest głucha cisza. Milczenie jest bardzo wymowne ze strony Boga. Ono niesie wiele informacji. Gdy Bóg milczy, czyż nie jest to ogromnie wymowne, że On milczy? Kochani, uważam, że w życiu chrześcijanina, prawdziwego, zrodzonego z ducha chrześcijanina, nie takiego nominalnego, który gdzieś tam zdobył jakąś metkę chrześcijanin z takiego lub innego kościoła. Nie, nie o tym mówię. Odrodzonego z ducha przez Ewangelię, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, chrześcijanin. Taki człowiek nie czuje się komfortowo, kiedy Bóg milczy. A muszę zdradzić, i każdy z nas siedzący na tej sali wie, że przychodzą takie dni w życiu choćby największych bohaterów wiary, że niebo jakby zamknięte, jakby zamilkło. Jakoś brakuje odpowiedzi. Szukamy, wołamy i nie przychodzi. Muszę powiedzieć, że to nigdy nie powinno nas uspokajać. Nigdy nie powinno sprawiać, że poczujemy się komfortowo. O, Bóg zamilknął. O, jak fajnie. Wcale nie. To powinno sprawić, że poczujemy jakiś dreszczyk, jakiś dyskomfort. To powinno zapalić ostrzegawcze światło. Może trzeba coś sprawdzić. Może trzeba zbadać swoje serce, a może właśnie trzeba zawołać, jak psalmista Dawid, zbadaj mnie, Panie, i sprawdź, czy chodzę właściwą drogą, czy czasem gdzieś nie zboczyłem na bok i to sprawia właśnie, że Cię nie słyszę, tak jak ten człowiek. Czy nie powinien właśnie w tym momencie skłonić swe kolana i powiedzieć, Panie, zbadaj mnie, sprawdź, gdzie ja jestem, bo nie słyszę Ciebie, bo już dawno nie wiem, co to Twój głos. Jeden z polskich satyryków powiedział, milczenie to jeszcze nie cisza. Ja jestem absolutnie przekonany o tym zdaniu. Kiedy Bóg milczy, to nie jest grobowa cisza. To jest pewne przesłanie do Twojego i mojego życia, aby coś o czymś porozmyślać, porozważać, sprawdzić, przetestować. A może Bóg właśnie próbuje Twoje serce i Twoją wiarę. A więc człowiek w ten sposób nie wykorzystał tej cierpliwości i milczenia, ale raczej pozwolił sobie na to, aby jego pożądliwość serca zawiodła go na bezdroża. Utwierdzał się w przekonaniu, że Bóg mnie akceptuje takim, jakim jestem i nie potrzebuje już żadnego człowieka, ani nawet samego Boga do poprawiania mojego życia. Po prostu jestem we właściwym miejscu, a Bóg wydaje się być tak naprawdę podobnym do mnie. To jest bluźnierstwo. Kochani, przypomina mi to czasem zabawę małych dzieci z rodzicami. Mój synek ma 7 tygodni, on jeszcze na tą zabawę nie wpadł. Ale kiedy mówię o tym, o czym teraz chcę powiedzieć, kiedy przypominam sobie o tym, przypominam to taką zabawę dziecka z rodzicem. Robię mały krok i czekam, czy Bóg zareaguje. Robię drugi krok i czekam, czy rodzic się zniecierpliwi i wymierzy mi jakąś karę. Jeśli nie, robię następny krok i następny, i następny, i następny, aż w końcu skończy się cierpliwość rodzica i wtedy dziecko ustaliło granice. Tak, zabawa dziecka z rodzicem. Ten człowiek zrobił to samo. Być może najpierw poszedł gdzieś cudzołożyć i czekał, czy Bóg przyjdzie z karą? Nie, czyli wszystko jest dobrze. Powiedział parę jakichś niegodnych słów, przekleństw, czy Bóg jakoś się zaczął gniewać, stwierdził nie, więc robię następny krok i następny, i następny. W ten sposób zyskał miano, które Bóg nazwał bezbożnym człowiekiem, bezbożnym. Jakież to jest kłamstwo, kiedy ten człowiek dochodzi do przekonania, iż Bóg mnie akceptuje, jest wszystko w porządku, ale Bóg ma inne zdanie. On mówi, jesteś bezbożny. A on mówi, nie, ja nie jestem bezbożny, ja nawet więcej. Nie tyle Bóg jest ze mną, co Bóg jest nawet taki jak ja. A więc jakież pomylenie, jakież zwiedzenie tego człowieka dał się ponieść swoim myślom, swojemu sercu. Kaznodzieja Salomona, więc Księga Kaznodziei Salomona, 8 rozdział. Na chwilkę tylko tam zechciejmy otworzyć werset, 8 rozdział, 11 wiersz, mówi o czymś wyjątkowym. Jeden z braci po usłudze, usługiwałem już na ten temat w niektórych miejscach i jeden z braci podszedł po kazaniu i mówi tak, bracie, mam niesamowite słowo, które pasuje do tego, o czym właśnie zwiastowałeś. Mówi Kaznodzieja Salomona, 8, 11 wiersz. 12 wiersz, przepraszam. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. A więc, kiedy człowiek nie otrzymuje od razu kary, ludzkie serce skłania go do dalszych kroków, aby szukać tej granicy. Dokąd jeszcze mogę? Na co sobie jeszcze mogę pozwolić? Bracia i siostry, czy tak taką zabawę w kotka i myszkę bawi się prawdziwy, odrodzony chrześcijanin? Na ile sobie jeszcze mogę pozwolić z Bogiem? To jest niegodne. Czyż prawdziwy chrześcijanin nie ma postawy raczej szukania wszystkiego, co może wyszukać, aby Bogu się podobać po prostu? Czy nie czyni wszelkich starań, aby być Mu miłym, aby Mu się podobać? Nie na odwrót, nie szukania granic, do jakiej jeszcze Boga nie zniecierpliwie. Nie, nie w ten sposób. Prawdziwy chrześcijanin szuka raczej sposobów, aby Bogu się w każdym momencie, w każdym miejscu, czy to w szkole, czy przy maturze, czy przy egzaminach jakichś, czy w pracy, czy w relacji damsko-męskiej, czy w narzeczeństwie, czy w małżeństwie, czy w macierzyństwie, aby się mu po prostu podobać, aby iść dokładnie tą drogą, którą on chce. Najbardziej przerażająca myśl tego psalmu to jest to, kto wpadł na ten pomysł. Kto wpadł na takie myśli. Bo to czytamy, iż Pan Bóg zadaje mu pytanie: po co wyliczasz ustawy moje? Po co moje prawo w ogóle jest na twoich ustach? Po co w ogóle przypominasz o przymierzu albo wspominasz przymierze, skoro całe twoje życie jest zaprzeczeniem tego, co wyznajesz? Po co wyznajesz to, co wyznajesz? Po co przypominasz o przymierzu? Po co wyliczasz ustawy moje? Ten człowiek znał dekalog. Ten człowiek znał Boże prawo. Może znał je na pamięć ze wszystkimi dodatkami. Tak, może tak było. Ale Bóg mówi, po co to czynisz, skoro twoje życie nic nie przedstawia? Apostoł Paweł mówi, iż są tacy ludzie, którzy żyją w sposób zaprzeczający mocy łaski, pobożności. A więc wyznają wspaniałe prawdy, wspaniałe przymierza, mogą mówić niesamowite rzeczy, ale życie ich nic nie przedstawia. Nie ma owocu tego, w co uwierzyli. Kochani, to jest bardzo smutne, ponieważ wielu ludzi dzisiaj, w dzisiejszych czasach, nawracają się do wielu rzeczy w Kościele, do wspaniałej muzyki, nawracają się do jakiegoś entuzjastycznego kaznodziei, do popularnego pastora, nawracają się do wspaniałego wystroju, do miłych uśmiechów, do jeszcze czegoś, do ciastka i kawy po nabożeństwie. Tak, do tego się nawracają. A kiedy tego zabraknie, ich już nie ma. Dlaczego? Bo nigdy nie nawrócili się do Chrystusa Jezusa. Tak często bywa. Mamy w różnych zborach, w różnych miejscach, na całym świecie już tyle różnych dodatków, wspaniałych rzeczy, które niejednokrotnie przyciągają ludzi. Ale wielokrotnie kończy się to na tym, że ten człowiek nigdy nie pojednał się z Bogiem. Nigdy. Spodobał mu się klimat, atmosfera, przyjemnie jest po prostu, ale nigdy nie było momentu, w którym skłonił swoje kolana i opamiętał się, pojednał się przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Myślę, że jest to dzisiaj bardzo ważne. Dlatego gdybym chciał połączyć ten tekst z Nowym Testamentem jakoś, uczynić tu jakiś łącznik, gdybym chciał wyciągnąć jakiś tekst z Nowego Testamentu i wkleić tutaj w końcówkę tego psalmu, to użyłbym słów, które Pan Jezus powiedział. Wtedy wielu do mnie przyjdzie i powie: Panie, Panie, tak Ci służyłem. Chodziłem na każde nabożeństwo. Czyniłem to i owo. A on wtedy powie dokładnie to samo, co jest w psalmie 50. Bezbożniku, idź, ja Cię nie znam. Nigdy nie doszło do poznania między mną a Tobą. Nigdy nie poznaliśmy się. Czy wiecie, że ten fragment, o którym mówił Pan Jezus, udowadnia, że mogą być uzdrowienia, wyganiania demonów i inne wielkie cuda bez Boga i bez Jego imienia? On mówi, wielu będzie to czyniło, ale mnie w tym nie będzie. A więc zważmy, uważajmy, bądźmy ostrożni, aby zawsze w tym, co robimy, był Pan, Pan. Tak jak apostoł Paweł mówi, aby on był wszystkim we wszystkim, aby przez niego było wszystko, dla niego wszystko i on we wszystkim. To jest wyzwanie ogromne, bo można wiele rzeczy dzisiaj imitować i próbować, markować i mówić ludziom, że to Duch Święty. Tak, można, ale czy to przynosi jakiś pożytek? Nie. Raczej uważam, że powinniśmy skłaniać nasze kolana i wołać do Niego: Panie, bądź z nami. Szukamy Cię. Chcemy, żebyś był pośród nas i jeśli ma się coś dziać, co chcesz czynić, to aby to było z Ciebie, a nie z człowieka. Bo jedynie jeśli to będzie z Ciebie, będzie miało to wartość i znaczenie w życiu nie tylko osoby, ale także całego Kościoła. Kochani, dlatego pewnego dnia tak wielu ludzi stanie oko w oko z Nim i On powie, nie znam Was. Czyniliście ogromne starania, stawaliście na rzęsach, aby coś pokazać, ale nigdy nie byłem waszym Panem i Zbawicielem. Kochani, być może dzisiaj siedzisz na tym miejscu, znasz przymierze, znasz Ewangelię od szkółki, od szkółek niedzielnych słyszysz o tym, że trzeba się opamiętać, pokutować, że trzeba uwierzyć w Jezusa, że On ma stać się twoim Panem i Zbawicielem, że On chce, abyś ty należał do Niego. Może to wszystko słyszałeś już od szkółki i może wyliczasz dzisiaj te przymierza i prawo i mówisz to i owo. Ale co po tym, co ci to da, jeśli być może nigdy nie pojednałeś się z Nim, nigdy nie opamiętałeś się, nigdy nie uwierzyłeś w Jezusa. A może właśnie dzisiaj jest dzień dla ciebie, aby się z Nim pojednać, aby przyjść do Niego. Kochani, szczególnie leży mi na sercu, jeśli są dzisiaj osoby, które tak, pochodzą z wierzących domów, ale nigdy tak naprawdę nie było momentu pojednania, takiej prawdziwej, osobistej wiary w Jezusa. Nie wiary rodziców, którą być może uważasz, że cię przykryje. Nie. Kochani, uwielbiam ten przykład i często to mówię. Kiedy nadejdzie dzień i staniemy przed Nim, nie będzie takiej oto sytuacji, w której jakiś człowiek przyjdzie przed Boże oblicze i powie, ja pochodzę ze zboru w Ustroniu, moim pastorem był ten i ten i moje świadectwo jest takie jak jego. Albo moi rodzice byli bardzo wierzący i ja chcę dzisiaj wejść do twojego królestwa. Nic z tych rzeczy. Kiedy staniemy przed Nim twarzą w twarz, liczy się i będzie się liczyć to, czy stał się On twoim Zbawicielem i twoim Odkupicielem. Czy był dzień w twoim życiu, w którym uznałeś się za grzesznika, wyznałeś swoją winę, uświadomiłeś sobie, że jesteś grzeszny i potrzebujesz nie dżina z butelki, który będzie zaspokajał wszystkie twoje potrzeby, ale Zbawiciela, Odkupiciela, który cię ratuje z tej nędzy i z grzechu. To będzie dzień, który to zweryfikuje. Oby już dzisiaj był dzień, w którym pojednasz się z Panem. Jeśli to się nie wydarzyło, zachęcam cię dzisiaj z całą śmiałością i z całym ogniem, który mam w sercu, abyś to uczynił, abyś się pojednał z Panem i aby On stał się twoim Zbawicielem. Aby twoją opoką nie był kościół, zbór, mury, duchowni i jeszcze coś innego. Ale aby twoją opoką i życiem był Chrystus i tylko On. Kochani, gdyby tak się nie stało, to pomimo twoich wspaniałych osiągnięć, twojego wspaniałego zaangażowania, wielkich cudów, gdy Jezus nie stanie się twoim osobistym Zbawicielem, twoją opoką, źródłem twojego życia, wszystkim, to pozostajesz, i bardzo ciężko przechodzi mi to przez usta, pozostajesz bezbożnikiem. Bardzo ładnym bezbożnikiem, ale bezbożnikiem. Jeśli Chrystus nie stanie się twoim wszystkim, we wszystkim. Kochani, już 30-40 lat temu, ja znam to z przekazów głoszenia moich ojców wiary, tych, którzy służyli pokolenia temu, już około 30-40 lat temu z zakazalnicy dobywał się wielki głos albo donośny głos, który mówił, nawracają się i nawracają. Napełniają się zbory, ale nie nawracają się do Chrystusa. Już wtedy, już duchowni, Boży mężowie zauważyli tę prawdę, iż wielu ludzi przychodzi, bo jest po prostu im fajnie i dobrze, bo się dobrze czują. Kościół nigdy nie powinien być miejscem, gdzie człowiek się dobrze czuje. To powinno być miejsce, kiedy ciało się źle czuje, a dusza ożywa i nabiera jeszcze większego życia, jest karmiona. Ciało nie powinno się dobrze czuć. Ciało powinno być konfrontowane. Myśli serca płynące z ciała, z pożądliwości ciała powinny nie czuć się dosyć komfortowo w Kościele. Zawsze powinien być jakiś szpikulec, który nęci to ciało. Ale wiecie dobrze, kochani, że duch działa przeciw ciału, więc dusza będzie czuła się wspaniale, jeśli tylko żywe słowo będzie zwiastowane, prawdziwe, jeśli tylko Bóg będzie z nami. Ja uważam, że tak to powinno wyglądać. Jeśli zaczniemy zwiastować tak, aby ciałom się przypodobać, to jesteśmy w wielkim błędzie i wielkiej porażce i praktycznie schodzimy na manowce z dala od Boga. Kochani, gdy Bóg milczy, wróćmy jeszcze do tego, o czym mówiłem. Gdy Bóg milczy, pewna kaznodziejka ze Stanów Zjednoczonych, mówię o zgrozo, powiedziała tak. Gdy Bóg milczy, to być może w twoim życiu jest wszystko okej. Okay. Tak po amerykańsku to powiedziała z uśmiechem. Bo może właśnie dlatego milczy, że wszystko jest po prostu okej. Okay. Więc co zrobiła? Poklepała po ramieniu, idź w pokoju. Bóg milczy, więc chyba wszystko jest okej. Okay. Ale gdybym chciał przez chwilkę nad tym zdaniem się zastanowić, muszę powiedzieć, że nie mogę się z tym pogodzić. Czy Bóg mówi tylko wtedy, gdy chce ci wytknąć coś? Albo gdy chce powiedzieć coś złego albo ukarać cię? Czy Bóg tylko wtedy mówi? Bo ona tak stwierdziła. Skoro Bóg nie mówi, to wszystko jest okej. Okay. Więc wtedy, kiedy się odzywa, to znaczy, że jest źle. Ale czy to jest prawda? Czyż Bóg dzisiaj, chociaż byłem tak bardzo dzisiaj zachęcony i już napełniony duchem, aby zwiastować, czyż Bóg dzisiaj rano do mnie nie przemówił, aby jedynie potwierdzić mi swoją wolę? Czy to oznaczało, że coś było nie tak? Nie. Bóg mówi. I to jest naszym szczęściem być blisko Boga i słyszeć Jego głos. Tak, to jest szczęście. Więc kiedy Bóg nie mówi, powinno to powodować dyskomfort w naszym życiu, bo przecież tym się chlubimy i szczycimy, że Bóg mówi. Wyobraźcie sobie taki praktyczny przykład z życia. Nie znacie naszego małżeństwa, mojego małżeństwa, ale gdybym tak przyjechał tutaj do was i powiedział tak. Kochani, moja żona nie odzywa się do mnie już 2 tygodnie. Chyba z nami jest wszystko okej. Pobudziło was to do śmiechu, a więc na pewno czujecie, że coś z tym małżeństwem byłoby nie tak. No co to byłby za wniosek z mojej strony? Skoro nic do mnie nie mówi, to znaczy, że wszystko jest okej. A czy nie powinno to powodować takiego samego śmiechu w naszym życiu, kiedy ktoś powie, skoro Bóg nie mówi, to znaczy, że wszystko jest okej? Zaraz podam przykład biblijny. Człowieka, który żalił się, że Bóg już do niego nie mówi, że nie słyszy. I byłoby to ogromną hańbą dla kogoś, kto by mu powiedział, idź w pokoju, wszystko jest z tobą dobrze. Wyobrażacie sobie taką sytuację, kiedy Saul, król Izraela, przychodzi już na finiszu swojej służby, w której potknął się, przychodzi do pewnej kobiety, która przecież czyniła rzeczy niegodne, bo wywoływała duchy. I on jej się żali i mówi, Bóg już do mnie nie mówi. Bóg już do mnie nie mówi, nie miewam już nawet snów, nic nie słyszę od strony Boga. Ta oto kaznodziejka stanęłaby wówczas i powiedziała, Saulu, poklepałaby go po plecach, idź w pokoju, chyba wszystko jest z tobą okej. Okay. Ale czy to byłaby prawda? Możemy budować się i możemy mówić między sobą i zwiastować rzeczy nieprawdziwe, ale czy to przynosi pożytek? Jaka jest prawda? To pozostaje pytaniem. Jaka jest prawda? Bo o prawdę chodzi. Poznacie prawdę i was prawda wyswobodzi, więc szukamy tej prawdy. Saulu, powinieneś się opamiętać, zwrócić swoje oblicze, zawrócić do momentu, w którym Bóg sprzeciwił się tobie, boś się pysznym i nieposłusznym okazał. Więc zawróć do tego momentu, skłoń swoje kolana, stań przed Bogiem i wyznaj tą winę. No ale są tacy, którzy wolą klepać po ramieniu i wysyłać spokojem. Kochani, Boga nie można zmienić i Bóg się nigdy nie zmieni. Czytamy wyraźnie w Bożym Słowie, że w Nim nie ma ani chwilowej odmiany. To znaczy, że On nigdy się nie zmienia. Nigdy. Jest cały czas taki sam. I kiedy coś powie, to tak czyni i zawsze czyni to, co mówi. A więc On jest Bogiem, który jest prawdomówny, jest stały w swoim charakterze i w swojej naturze. Żadne pokolenie, choć tak bardzo niektórzy chcą, nigdy Go nie zmienią. Nigdy. Mogą zmieniać Go w swoim umyśle i w swoim sercu i kształtować to Go według własnego widzimisię. I tak jest, bo każde pokolenie przecież chce zmieniać świat, jak śpiewają niektórzy. Każde pokolenie chce coś czynić, zmienić nie tylko świat, ale nawet Boga chcą zmienić. Ale to się nie uda. Ten zabieg się nigdy nie powiedzie. Bóg jest zawsze taki sam. Nigdy nie rozpoczął być takim, jakim jest i nigdy nie zakończy być takim, jakim jest. Nigdy się niczego nie nauczył. On zawsze wszystko wiedział. Nigdy na nic nie wpadł, na żaden pomysł nie wpadł, bo On wszystko dobrze wie. On jest ciągle taki sam. Żaden człowiek nie jest w stanie odmienić Go i zmienić. Ale ten człowiek psalmu 50 postanowił, że zmieni Boga, bo stwierdził, Bóg jest taki jak ja, podobny do mnie. Kochani, żeby powiedzieć, Bóg jest podobny do mnie, trzeba mieć wiele odwagi. Albo jak ktoś mądrze powiedział, trzeba mieć dozę szaleństwa. Żeby powiedzieć, że człowiek jest podobny do Boga, to jest prawda. Jest stworzony na podobieństwo Boga i chcemy być podobni do Boga w wielu rzeczach. Ale żeby powiedzieć, Bóg jest podobny do człowieka, trzeba by było Go ograbić z wielu, wielu rzeczy, aby spłycić tak bardzo Jego naturę, Jego majestat i chwałę, żeby powiedzieć, On jest podobny do człowieka. To jest temat na inne zwiastowanie, ale z pewnością Bóg nie jest taki jak człowiek. On jest kimś znacznie wyższym, znacznie wspanialszym. I z pewnością, jeśli dzisiaj tego nie wiesz i nie chcesz słuchać, to będzie taki dzień, kiedy zobaczysz Go oko w oko, twarzą w twarz i wtedy być może już na pewno się przekonasz, że ten, który siedzi na tronie, jest kimś daleko większym, daleko wspanialszym i kimś niesamowitym, niepojętym. Kimś o wiele większym niż człowiek, który jest tylko prochem i trawą. Z pewnością więc nie jest taki jak człowiek. Różnica między nami jest ogromna. A ta świadomość powinna skłaniać nasze kolana przed Nim. A więc pokolenia próbują Go zmieniać. Słyszałem już wiele rzeczy. Na jednym nabożeństwie, na którym siedziałem, na którym zaproszono jakąś młodą dziewczynę, aby jakoś zachęciła zbór do tego, aby uwielbiać Boga, wyszła ta młoda dziewczyna i powiedziała tak. Bóg jest taki dobry i ma taką zapakowaną czekoladkę dla ciebie dzisiaj na to nabożeństwo, bo On jest taki dobry, że On właśnie chce ci tą czekoladkę zapakowaną dać. I ja siedząc na tej sali słucham i myślę, jaką czekoladkę? O jaką czekoladkę tu chodzi? Mój Bóg jest święty, sprawiedliwy, wzniosły, wielki. Jeśli ktoś tu ma coś komu dać, to ja chcę Bogu dać chwałę i uwielbienie na tym nabożeństwie. Kochani, powinniśmy zastanowić się, kiedy uważamy Boga za bardziej przypominającego świętego Mikołaja z workiem pełnym prezentów, który wręcz nie może się doczekać, aby cię obdarować. Niektórzy zwiastują takiego Boga, który tylko błogosławi, 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 tylko błogosławi. Ale to też nie jest prawda. Tak, Bóg błogosławi, ale to nie jest ostateczna prawda, która nie może, inaczej, która nie poddana jest innym myślom i atrybutom Boga, które On też chce czynić na ziemi. Bóg nie jest tylko tym, który błogosławi i amen, kropka. Bóg ma o wiele więcej rzeczy i o wiele więcej czyni. Jest taki przykład, ponieważ wszyscy w szkole uczyliśmy się jakichś mitów greckich, mitologii, rzymskie, greckie. Zauważcie, co stoi, albo co jest tym korzeniem, albo sednem sprawy, jeśli chodzi o mitologię. Wszystkie bóstwa przedstawiane były bardziej jako człowiek. Zdradzali się, oszukiwali, kłamali, brali obce żony i tak dalej. Przecież te historie znamy ze szkoły, w tych obcych wierzeniach, greckich mitologiach. Tylko po to, aby napełnić serce człowieka, że niebo nie jest tak oddalone od ziemi, że raczej jest tuż, tuż, blisko. I tam to, co dzieje się w niebie, wcale nie wybiega daleko od tego, co dzieje się między nami. I ludzie ci byli napełniani fałszywą nauką, sądząc, że przecież kiedy oni zdradzają, oszukują się, to przypominają bóstwa. Więc w ten sposób się usprawiedliwiali. Pomyśl, jakim to było wyzwaniem dla apostoła Pawła i innych posłanych ewangelistów, którzy w tych okolicznościach zwiastowali coś zgoła odmiennego, że niebo jest święte, czyste, że Bóg siedzi na tronie i nie ma w nim żadnej skazy. Żadnej skazy. Jakim to było wyzwaniem zwiastować, iż zszedł doskonały baranek, który nie popełnił żadnego zła. I ten, kto uwierzy w jego śmierć i zmartwychwstanie, będzie zbawiony. Jakie to było wyzwanie dla nich. Zwiastować to ludziom, którzy przekonywali się ustawicznie, iż są okej, jest z nimi wszystko w porządku. Herezja w życiu człowieka. Herezja zaczyna się wtedy, kiedy człowiek jakąś cechę natury Boga wywyższa kosztem innych cech. Wiele osób mówi na wiele różnych rzeczy dzisiaj na świecie, herezja i tak dalej. Z większością rzeczy nie mamy problemu, bo to jest bardzo rzucające się w oczy. Ale ja uważam, że do herezji dochodzi wtedy, nawet wtedy, kiedy jakąś cechę, na przykład powiedzmy łaskę, weźmiemy i wyniesiemy tak wysoko, że już w ogóle nie będziemy mówić o świętości, sprawiedliwości, o pamiętaniu, o pokucie, o grzechu. Są miejsca na ziemi, kraje, w których nie możesz już powiedzieć, że homoseksualizm to grzech. Są. Byłem w krajach i nawet tam usługiwałem, w niektórych miejscach, w których nie wolno nawet powiedzieć, że jest mężczyzna i kobieta. Że dziecko musi sobie samo wybrać. To choćby Norwegia. Dziecko musi sobie samo wybrać i nie wolno mu powiedzieć, że się urodziło mężczyzną albo że się urodziło kobietą. Są takie miejsca, są takie miejsca. A więc możemy mówić, co chcemy, ale znowu zadaję pytanie, jaka jest prawda? Kochani, ja zaryzykowałem tam i mówiłem, jak jest. Dzięki Bogu nie zostałem wprowadzony do więzienia. Bogu dzięki. Ale jestem na to gotów. Nawet zwiastować prawdę nawet w obliczu takich sytuacji. A więc do herezji dochodzi wtedy, kiedy jakąś cechę wywyższamy kosztem innych cech. Kiedy Mojżesz doświadczył wspaniałego przejścia chwały Bożej, mówi wówczas tak: Boże, ale Ty jesteś łaskawy, święty i miłosierny. Darujesz grzechy ludziom, albo jesteś łaskawy, miłosierny, ale z drugiej strony mówi, ale też jesteś święty, sprawiedliwy. Pełen splendor, pełen pakiet jego cech. Nie mówi tylko, jesteś łaskawy i pełen miłości. Tak, dzisiaj wielokrotnie zwiastowana jest Ewangelia w sposób, który ja nie mogę nazwać Ewangelią. Bóg cię kocha i ma dla ciebie plan. To nie jest Ewangelia. Jeśli tak zwiastowana jest Ewangelia, to jest inna Ewangelia i ona mocy nie ma. Tylko prawdziwa Ewangelia ma moc. Jeśli cokolwiek z niej weźmiemy i wyrwiemy, to już nie ma mocy. Kochani, a więc człowiek, jeśli zna Boga tylko jako dającego błogosławieństwo i tylko błogosławieństwo, to pomyślmy sobie przez chwilę. Co się stanie, gdy tego błogosławieństwa zabraknie? Bo są takie miejsca, w których zwiastowane jest tylko błogosławieństwo, tylko dostatek i tak dalej, i nie usłyszysz nic innego. Co się dzieje, kiedy tego błogosławieństwa brakuje? I kiedy ci, którzy dzisiaj siedzą na tej sali, świadomi są tego, że Bóg niejednokrotnie próbuje nasze serce w doświadczeniach. I kiedy tego błogosławieństwa, tego, którego człowiek tak oczekuje, jakby brakuje, najczęściej kończy się tym, że ludzie tracą wiarę i tak dalej. Albo miejsca, w których zwiastuje się to, że musisz mieć portfel pełny pieniędzy, bo to jest właśnie to, czego Bóg chce w twoim życiu. Zwykle mam na to jedno zdanie. Bóg chce, abyś miał tyle pieniędzy, ile On chce, żebyś miał. Mnie to wystarczy. Jego wola. Niektórzy są tacy są, którzy zwiastują pieniądze i pieniądze. Ale co się dzieje wtedy, kiedy tych pieniędzy nagle zabraknie i Bóg próbuje i testuje twoje serce? Tracą wiarę, uciekają. Albo zdrowie. Są tacy, którzy zwiastują tylko zdrowie i zdrowie, jeśli się nie dzieje, to jest coś z tobą nie tak, nie masz wiary i tak dalej. Kochani, znam przykłady tych, którzy zwiastują zdrowie, którzy, gdy zachorowali, uciekali do Europy, chowając się przed tymi, którzy ich słuchali, żeby tylko nie wyszło na jaw, że ci, którzy to zdrowie zwiastują, sami chorują. Bóg często prowadzi nas także przez chwilę słabości. Tak. Charles Spurgeon, jeden z największych kaznodziei, którzy chodzili po ziemi, powiedział tak. Choroba w życiu wierzącego człowieka uczyniła o wiele więcej niż zdrowie. To jest ciekawe zdanie. Ja modlę się i będę modlił się z chorymi o uzdrowienie. Tak, wierzę w to, że Bóg uzdrawia chorych. Ale wierzę w to także, że Bóg czyni to, co chce. Czyni to, co zechce. I z tym człowiek nie powinien dyskutować niejednokrotnie. Będziemy się modlić dalej i będziemy wołać do Boga o uzdrowienie i czekać wspaniałych świadectw i wspaniałego poruszenia Bożego. Ale nie będę wykręcał Bogu ręki i mówił: Boże, mnie się to należy. Dlaczego? Bo znam Boga i wiem, jaki On jest. Dlatego jak ważnym jest, aby znać Go, aby Go poznać. Kochani, zmierzając do końca, bo będziemy chcieli za chwilkę zakończyć, będę chciał podać pewien przykład, znowu życiowy. Bo są tacy, którzy wierzą tylko w łaskawego Boga. Mówimy o naturach Boga, o tym, kim On jest, więc cały czas mówię o Bogu, o Jego naturze i charakterze. Są tacy, którzy wierzą tylko w łaskawego Boga i nic więcej się dla nich nie liczy. Jest tylko łaska, koniec, kropka. Nie ma żadnej świętości, sprawiedliwości, to się nie liczy, jest tylko łaska. Ale uważam, że to nie istnieje. Wyobraźcie sobie taki życiowy przykład. Powiedzmy, jechałem na to nabożeństwo. To nie jest ten sam przykład z pierwszego nabożeństwa, to jest inny. Jechałem na to nabożeństwo i wyobraźcie sobie, powiedzmy, to jest wyobraźnia tylko, wyobraźcie sobie, że jechałem jakąś drogą, znak 70 na drodze, zakaz jazdy szybszej niż 70 na godzinę, ale ja w pysze mojego serca, w pożądliwości mojego serca pędziłem 140 dwa razy tyle. Wyobraźcie sobie, daję tylko przykład, taką sytuację. I w pewnym momencie zatrzymuje mnie jakiś mężczyzna w białym fartuchu. Jest to lekarz, powiedzmy, na drodze. Stoi na drodze lekarz. W białym kitlu, w białym fartuchu zatrzymuje mnie. Ja zatrzymuję się, może trzeba go podwieźć. Nie wiem, zatrzymuje się. I on podchodzi do mojego okienka, do mojej szyby i mówi tak: drogi człowieku, czyś ty oszalał? To jest tylko przykład, to nie jest z życia. Żebyście nie myśleli o mnie źle. Kochani, a więc czyś ty oszalał? Mówi, tu jest 70 na godzinę, a tyś pędził dwa razy tyle. Czy ty masz głowę na karku? Ale wiesz co, powiem ci coś. Będę dla ciebie dzisiaj łaskawy i nie dam ci mandatu. No i wtedy zastanowiłbym się pewnie przez chwilę i powiedział, ale zaraz, zaraz. Przecież ty chyba pomyliłeś miejsce pracy. Ty jesteś lekarzem, a nie policjantem. A ty stoisz na drodze i zatrzymujesz i jesteś łaskawy i nie dajesz mandatów ludziom. Ty nie jesteś łaskawy, ty jesteś szalony, bo ty nie masz prawa dać mandatu, nie masz autorytetu dać kary, Nie masz takiego autorytetu, aby ukarać za przewinienie. Więc jednocześnie, jeśli nie możesz dać kary, nie możesz być też łaskawy dla mnie. Ktoś, kto jest łaskawy, jest jednocześnie i ma autorytet i prawo do tego, aby ukarać. Skoro ktoś, kto jest łaskawy, nie czyni kary, to znaczy, że jest łaskawy. A więc tylko łaskawy może być ten, kto może i ma prawo. I jeśli karze, to ma absolutną słuszność. A jeśli nie karze, to znaczy, że jest łaskawy. Dlatego uważam, że wielu ludzi i na tej myśli, chociaż jeszcze jeden fragment mam na koniec, będziemy chcieli za chwilkę zakończyć. Ktoś, kto wierzy tylko w łaskawego Boga i inne cechy natury Boga się nie liczą, to w moim przekonaniu wygląda on dokładnie tak samo jak ten lekarz na drodze. Kiedy mówimy o atrybutach i cechach Boga, przychodzi mi na pamięć fragment i tym będę chciał zakończyć. Przypowieści Salomona, 11 rozdział, 1 werset. 11 rozdział Przypowieści Salomona, 1 werset mówi tak. Waga fałszywa jest ohydą dla Boga, a pełne odważniki są miłe dla Niego. Albo on... Przeczytam to, bo nie chcę pomylić kontekstu, nie chcę pomylić. Przypowieści Salomona, 11 rozdział, 1 werset. Waga fałszywa jest ohydą dla Pana, lecz pełne odważniki podobają Mu się. I nie znam kaznodziei, który w tym momencie, zwiastując na temat atrybutów Boga i cech Jego natury, przytoczyłby ten fragment, bo przecież on mówi o handlu. O tym, jak powinniśmy się handlować. Tak nawiasem mówiąc, chciałbym coś powiedzieć jeszcze. Przeciągnę jeszcze 5 minut. Istnieje takie powiedzenie w kręgach chrześcijańskich, z którym nie mogę się pogodzić. Jeden brat przychodzi do drugiego i do tego, który prowadzi jakieś usługi, nie wiem, jakąś mechanikę albo cokolwiek. Przychodzi mi wiele rzeczy na myśl, ale wyobraźmy sobie cokolwiek chcemy. Jakieś usługi. I kiedy już skorzystał z tych usług, ten brat mówi: bracie, a teraz policz mnie po chrześcijańsku. Policz mnie po chrześcijańsku. Jeśli dobrze rozumiem intencje tego, który skorzystał z usług, jeśli dobrze, wydaje mi się, że dobrze, ale możecie mnie poprawić, to wydaje mi się, że ten, który ma teraz zapłacić, robi wszystko, aby zapłacić jak najmniej. Jak najmniej. Tak po chrześcijańsku, inaczej nie za dużo. Nie za dużo. Ale gdybym ja był tym usługodawcą albo tym, który prowadzi jakąś usługę, powiedziałbym wówczas tak: bracie, właśnie okradłeś mnie z możliwości dania ci rabatu. Bo miałem przygotowany dla ciebie rabat, ale skoro chcesz po chrześcijańsku, to wagi będą pełne, odważniki będą pełne, cena będzie rynkowa, ponieważ waga ma być rzetelna, odważniki mają być pełne. Skoro chcesz po chrześcijańsku, niech tak będzie. Więc to dotyczy handlu. To oczywiście pozostawiam do osobistego rozważenia na każdy dzień. Jeśli takie sytuacje zachodzą, to przemyślmy je. Ale chcę zwrócić uwagę jakby na coś innego. Kiedy mówimy o Bogu, bardzo istotne i bardzo ważne jest, aby kiedy myślimy o Panu Bogu, kiedy rozmyślamy o Nim, aby odważniki były pełne. Aby nie brakowało ciężaru na żadnej cesze, żadnym atrybucie Boga nie brakowało żadnego ciężaru. Aby łaska była na swoim miejscu, aby sprawiedliwość była na swoim miejscu, aby świętość, aby miłosierdzie, miłość Jego, pokój i to wszystko, co w Nim jest, miało swoje miejsce i aby ta waga była rzetelna. Kochani, są zbory, które przeżywają ogromne problemy, bo jedni uważają, że Ducha Świętego trzeba wyprowadzić za drzwi, a inni Ducha Świętego gloryfikują nad wszystko, co istnieje. I dochodzi do problemów. Jedni z drugimi się nie potrafią dogadać. Niech waga będzie równa. Potrzebujemy i darów, i owoców. Potrzebujemy i darów, i owoców. Ale niech to wszystko będzie w równowadze. Niczego nie wyrzucajmy, ale niczego nie obciążajmy za bardzo. Niech wszystko będzie równe. Ja bardzo potrzebuję Ducha Świętego, ale wiem, że są rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę. Są owoce i są dary. I to wszystko ma mieć pełnię, równowagę w Kościele, bo przecież tego wszyscy potrzebujemy. Nie pozbawiamy się możliwości i nie unikamy lasu tylko dlatego, że tam są trujaki. Ale chodzimy na grzyby, bo wiemy, że też są i prawdziwe, które cenimy i których szukamy. Więc nie pozbawiamy się tej możliwości. Nie wierzymy bardziej w moc diabła, który coś mąci, ale ufamy Bogu, że zachowa pokój i równowagę między nami. Więc niech będzie równowaga w naszym osobistym rozważaniu Boga, myśleniu o Nim i niech towarzyszy nam to, co pastor dzisiaj rano powiedział. W ten sposób niech się pomnaża w nas łaska i pokój poprzez właśnie właściwe, zrównoważone poznanie naszego Boga i Zbawiciela. Dziękuję wam bardzo za uwagę, błogosławię was z całego serca i cieszę się, że spędziliśmy ten popołudniowy czas wspólnie razem. Niech imię Pana Jezusa będzie uwielbione. Amen.
To zakończymy modlitwą. Powstańmy. Panie Jezu drogi, dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Dziękujemy Ci za Twoją moc. Dziękujemy Ci za Twoją wielkość. Słyszeliśmy Boże Słowo. Jeżeli ktoś czuje w sercu, że jest tylko chrześcijaninem z nazwy, że brakuje mu tego prawdziwego spotkania, tego żywego spotkania z Panem Jezusem Chrystusem, to jest taki czas. Pomyślmy o tym. I będziemy trwać jeszcze w modlitwie. Jeżeli ktoś chce, może tutaj przyjść i będziemy się modlić. Panie. Drogi Panie Jezu, my dziękujemy Tobie za ten czas, że żyjemy w czasie łaski, że dziś jest ten czas, kiedy słyszymy Twój głos. Panie Jezu drogi, i na nowo wzywamy Twojego imienia i dziękujemy Tobie, że Ty nas wysłuchujesz i Ty dzisiaj obdarzasz nowym życiem. Panie, dziękujemy Tobie, że Ty dzisiaj przebaczasz grzechy, że Ty dzisiaj uzdrawiasz. My to wszystko przynosimy przed Twoje święte oblicze i dziękujemy Ci, że jesteś żywym i prawdziwym. Dziękujemy Ci za ten czas i chcemy Ciebie uwielbiać i wysławiać. Amen. Amen.